Studencka popołudniówka.
Cześć, czas rozpocząć studencką popołudniówkę. A wita się z Wami Kamil Sacharzewski. Tematem dzisiejszej audycji jest wspólnota ruchu szczęszczackiego, która skupia osoby kierujące się w życiu wiarą w Bożą opatrzność i miłość do Matki Bożej. A w Maryi szukają wzoru i pomocy do dojrzałego przeżywania swojej wiary i dawania o niej świadectwa w całym świecie. Maryja w sposób szczególny czczona w sanktuariach chrzęszczackich jest jako matka trzykroć przedziwna. Obraz Matki Bożej jest kopią XIX-wiecznego malowidła włoskiego artysty, a w sanktuariach chrzęszczackich pojawił się w 1915 roku. Mimo iż nie można mu przypisać wielkich walorów artystycznych, to jednak dla rodziny chrzęszczackiej stanowi cenny skarb poprzez wiążące się z nim historyczne wydarzenia i religijne uczucia. Jednak zachęcam każdego z Was, żebyście pisali sobie w wyszukiwarkę Matka Trzykroć Przedziwna i sami ocenili, jaki ten obraz robi na Was wrażenie. Ale czym w ogóle jest chrzęszczat? Na początku ubiegłego stulecia, a dokładniej 18 października 1914 roku, powstaje ruch chrzęszczacki jako duchowa wspólnota wewnątrz Kościoła katolickiego. Ale więcej o całej wspólnocie, jak i jednym z sanktuarium chrzęszczackich w Zabrzu, Rokitnicy, opowie nam ojciec Arkadiusz Sosna, przełożony wspólnoty i krajowy duszpasterz ruchu chrzęszczackiego w Polsce.
Cała rodzina chrzęszczacka, która łączy się przy tym właśnie sanktuarium, tworzy jedną wielką rodzinę, jedną wielką wspólnotę. Panie jako opiekunki, ale przychodzą też siostry, które prowadzą rekolekcje, które prowadzą dni skupienia, które prowadzą spotkania. Są rodziny, u nas mówi się o rodzinach ligowych, o rodzinach związkowych, o rodzinach z Instytutu Rodzin, to różne stopnie przynależności i funkcjonowania w ruchu chrzęszczackim. Jest też młodzież, są mężczyźni, a więc to sanktuarium jednoczy, tak jak sam ideał mówi, Królowa Jedności, jednoczy te wszystkie różne wspólnoty, mniejsze, większe, tu przy tym sanktuarium. Jeżeli obejmiemy cały rok, powiedzmy liturgiczny, czy też nawet potem katechetyczny, to są różne właśnie spotkania. Ale to, co najważniejsze i każdego nas tu jednoczy, to jest zawsze 18 dzień każdego miesiąca. Wtedy gromadzimy się przy sanktuarium, celebrowane są msze święte po to, żeby odnowić duchowość naszą i zawarte przymierze miłości, a więc poświęcenie się Matce Bożej, przymierze miłości z Matką Najświętszą. Tutaj utarł się już taki zwyczaj historycznie, i to jest bardzo piękne, że każdego 18 spotykają się różne grupy, aby się formować, aby się spotkać, aby się pomodlić, aby uczestniczyć w życiu sakramentalnym, również Kościoła. I dlatego są msze święte poprzedzone adoracją Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia i później msza święta. Takie fajne doświadczenie, że właśnie tego 18, czy to jest trzaskający mróz na przykład, czy żar leje się z nieba tak jak dzisiaj, zawsze jest to okazja do spotkania, do przeżycia wspólnoty właśnie w tym miejscu. Tutaj w tym miejscu bije właśnie serce dla rodziny chrzęszczackiej, dla całej diecezji gliwickiej. Ale też pięknie jest, że przedstawiciele z archidiecezji katowickiej, którzy nie mają takiego sanktuarium jak tutaj w Rokitnicy, przyjeżdżają, pielgrzymują, odwiedzają, nawiedzają po to, żeby wymodlić takie sanktuarium dla swojej diecezji. A więc kilometry również nie odgrywają roli. Jak ktoś związany z tym miejscem, jak wpisał sobie w serce to miejsce, to przychodzi, żeby tu właśnie być. Są znakomite warunki ku temu, bo jest sanktuarium, jest taki dom, w którym można się spotykać, można prowadzić spotkania, można po prostu pobyć sobą. Latem, tak jak i teraz, znakomity ogród, który służy ku temu, aby też również doświadczyć wspólnoty. Jeżeli popatrzymy na ten rok pandemiczny, to był taki wyjątkowy rok, bo obostrzenia różne odnośnie uczestnictwa ilości ludzi w celebrze mszy świętej. Zostało to u nas dosyć ciekawie rozwiązane, bowiem sanktuarium było otwarte przez cały dzień, każdego dnia. Ludzie mogli indywidualnie nawiedzać, modlić się. Natomiast te msze święte wtedy zostały przeniesione do parafii pobliskiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy, po to, żeby tam tego 18 się jednoczyć, modlić i wyprosić potrzebne błogosławieństwo.
Tak jak zakon franciszkański nie może być rozumiany bez osoby świętego Franciszka, a jezuici bez osoby świętego Ignacego, Tak Szczęszczat nie może być rozumiany w pełni bez ojca Józefa Kentenicha, który urodził się w 1885 roku w Niemczech, a w 1904 roku wstąpił do Palotynów, gdzie 6 lat później przyjął święcenia kapłańskie i gdzie właśnie zaczął współtworzyć i tworzyć ruch szczęszczacki, który właśnie zapoczątkował z grupą kleryków, jak to wspomniał ojciec Arkadiusz. Po pewnym czasie Palotyni udzielili pozwolenia ojcu Kentenichowi, który był właśnie ojcem duchownym w niższym seminarium w Szczęszczat, na rozpowszechnienie tego ruchu i nie ograniczenie go tylko do niższego seminarium, ale o rozszerzenie właśnie tego dzieła na okolice. Całe dzieło szczęszczackie rozpowszechniało się bardzo szybko, a w szczególności w latach 1920-1930. Niestety, gdy władzę w Niemczech przejęli naziści, działalność ojca Kentenicha była bardzo prześladowana, a sam ojciec Józef Kentenich był przetrzymywany przez nazistów i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau w Niemczech, gdzie spędził 3,5 roku. Jednak ojciec Józef Kentenich przeżył Dachau. Było to odczytywane jako taki znak od Maryi, że całe dzieło ma zostać kontynuowane i rozwijane. Ojciec Józef Kentenich właśnie, kiedy wyszedł z obozu Dachau, rozpoczął nowy etap rozbudowy i wzrostu wspólnoty. Jednak w latach 1951-65 ojciec Kentenich został odłączony od swojego dzieła i został niejako zmuszony do opuszczenia Europy i całkowitego zerwania kontaktu z ruchem szczęszczanckim, aby w tym czasie odpowiednie władze kościelne zweryfikowały założone przez niego dzieło i zbadały, czy jest one rzeczywiście zgodne z nauką Kościoła i czy jest chciane przez Boga i Maryję. Wypełnieniem tego była Wigilia Bożego Narodzenia 1965 roku, kiedy to właśnie ojciec Józef Kentenich wrócił do Szczęszczat po tym, jak papież Paweł VI udzielił jemu i całemu dziełowi szczęszczackiemu swojego błogosławieństwa na dalszy rozwój wspólnoty. Było to takim potwierdzeniem, że Kościół zgadza się z tym, co jest tam rozpowszechniane i że jest to też dzieło chciane przez Maryję i Kościół. Swoje ostatnie lata ojciec Józef Kentenich właśnie spędził w Szczęszczat na rozwój wspólnoty i kiedy zmarł, został pochowany również tam i rozpoczął się również jego proces beatyfikacyjny, który nadal trwa. Święty Jan Paweł II ojca Kentenicha nazwał jednym z największych kapłanów najnowszej historii. Jak sam powiedział, chciał w ten sposób podkreślić w szczególny sposób jego dzieło i uhonorować ojca Kentenicha. Założyciel ruchu szczęszczackiego podkreślał prawdę, że rodzina buduje Kościół. W niej bowiem w sanktuarium nowego życia, wzniesionym na sakramencie małżeństwa, przychodzi na świat osoba ludzka. Aby ukształtować tę osobę ludzką na człowieka wielkiego formatu, nie można pominąć wychowawczego działania Maryi, która jest niezawodną współpracowniczką Boga i dlatego w jej ręce złożył Bóg dzieło uświęcania. Teraz zatrzymajmy się na chwilkę, aby właśnie zaśpiewać, czy to może wspólnie, czy wysłuchać utworu muzycznego, który bardzo często jest śpiewany w sanktuariach szczęszczackich, Maryjo Śliczna Pani. Wracamy już za moment.
Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Ty świata gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maryjo,
światłe przybyły.
wysłuchaliśmy utworu Maryjo Śliczna Pani, a w dzisiejszej studenckiej popołudniówce, którą prowadzi dla Was Kamil Sacharzewski, rozmawiamy o ruchu szynszczackim. Wysłuchajmy teraz ojca Arkadiusza Sosnę, krajowego duszpasterza ruchu szynszczackiego i przełożonego wspólnoty, który opowie nam o przymierzu miłości, które jest bardzo ważne w istocie i w działaniu ruchu szynszczackiego.
To mówiło o wspólnocie, która jest cząstką dzieła ruchu szynszczackiego. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji spotkać dzieła szynszczackiego, czy swojej parafii, czy w ogóle zetknąć się z takim dziełem, to musimy wrócić do historii, bowiem to dzieło powstało w Niemczech przez sługę Bożego ojca Józefa Kentenicha Palutyna i na początek było to dzieło wewnątrz Stowarzyszenia Księży Apostolstwa Katolickiego Księży Palutynów. Ruch oparty o ludzi z różnych ugrupowań, to dalej też dzieło świętego Wincentego Palotiego, który był szeroko pojętym apostolstwem ludzi świeckich, po to, żeby obudzić tego wielkiego olbrzyma, jakim jest katolik świecki w Kościele, ale też zawsze związany z tym sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i z ideą ofiarowania się Matce Bożej poprzez zawarcie z nią przymierza miłości. I dotykamy takich ciekawych sformułowań jak przymierze miłości. To przymierze miłości w naszej duchowości jest niczym innym jak właśnie ofiarowanie siebie Matce Bożej po to, żeby z jednej strony poświęcić się dla niej, ofiarować się, poprosić o wsparcie, o pośrednictwo w łaskach, żeby je otrzymać od Pana Boga, ale też, żeby być takim właśnie użytecznym narzędziem i współpracownikiem w dziele odkupienia i zbawienia świata. Tam, gdzie Maryja chce i zechce. Historycznie było tak, że w 1914 roku założyciel z pierwszą grupą sudalistów, młodych kleryków, młodych studentów, zawarto pierwsze miłości w taki właśnie sposób. Jeżeli Maryja chce, jeżeli my chcemy, żeby Maryja właśnie z tego miejsca rozdzielała swoje łaski, pośredniczyła w tych łaskach i wypraszała potrzebne cuda, łaski, no to musimy też coś z siebie dać. I powstała taka piękna paralela, nic bez siebie, Maryjo, ale też nic bez nas. Mówiąca o tej właśnie wielkiej zażyłości człowieka z Bogiem przez Maryję i tej wielkiej dyspozycyjności człowieka dla Boga przez Maryję. To jest przede wszystkim bardzo mocno zakorzenione w historii tradycji Kościoła, kiedy mówimy o zawieranych przymierzach Boga z człowiekiem. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, zawarł przymierze z Noem, z Jakubem, z narodem wybranym i to nasze przymierze jest też włączenie właśnie w tamto przymierze. Idąc dalej, jest odnowieniem przymierza Chrztu Świętego. Każdy z nas, uczestniczący w życiu Kościoła, będący członkiem tego Kościoła, poprzez to przymierze zawarte z Maryją, chce odnowić to przymierze chrzcielne. A co ono oznacza? No jeszcze większą identyfikację z Kościołem i jeszcze większe przylgnięcie do Kościoła. A więc cały ten ruch szynsztacki na wskroś maryjny jest też przede wszystkim bardzo mocno związany z przepiękną, przebogatą tradycją i historią Kościoła i z takim właśnie duchowym prądem tego właśnie przymierza. A więc tu te wszystkie wspólnoty łączy ten wspólnie zawierany akt przymierza miłości po to, żeby ofiarować siebie Matce Bożej. Druga taka rzecz, albo drugie takie skrzydło bardzo ważne w naszej duchowości, to jest praktyczna wiara w opatrzność Bożą. Nic nie dzieje się przez przypadek. Wszystkim zrządza Boża opatrzność i my chcemy w naszym życiu doszukiwać się tych różnych sytuacji, różnych zdarzeń, różnych faktów i to wszystko odczytywać w duchu właśnie tej praktycznej wiary w opatrzność Bożą. To jest bardzo pomocne, myślę, w naszej wierze, w naszej codzienności, w naszym doświadczeniu i w tym, co wiąże się z naszym życiem chrześcijańskim. I właśnie nawiedzanie tego miejsca, uczestniczenie w życiu rodziny szynsztackiej, to jest ten z jednej strony bardzo mocny rys maryjny, a z drugiej strony tej praktycznej wiary w opatrzność Bożą.
Dziś właśnie przy sanktuariach szynsztackich jednoczy się ponad 20 różnych wspólnot, właśnie jak wspomniał ojciec Arkadiusz. Ci wszyscy ludzie jednoczą się przy sanktuariach, które są kopią prasanktuarium, czyli kaplicy Szynszczat, gdzie całe dzieło rozpoczął założyciel. Obecnie wszystkich sanktuariów ruchu szynszczackiego na wszystkich kontynentach jest około 180. Jest to właśnie taki wyraz, który jest obrazem całego Kościoła, który właśnie jednoczy i łączy różne wspólnoty i narodowości. Ale trochę więcej o jednej ze wspólnot powstałych przy Szynszczat, jak i całej wspólnocie opowie nam pani Alicja Kobyłka, która właśnie należy do jednej ze wspólnot Świeckiego Instytutu Państw Szeszczackich, które opiekują się jednym z sanktuarium w Zabrzu Rokitnicy.
Reprezentuję wspólnotę, która jest Instytutem Świeckim Państw Szeszczatu. Jesteśmy osobami konsekrowanymi, bezhabitowe, panie. Jest nas w Polsce i razem w Czechach i Słowacji tylko 12. Zapraszamy wszystkie zainteresowane dziewczyny, panny do zainteresowania się naszą wspólnotą. Wspólnota nasza opiekuje się sanktuarium w Rokitnicy. Jesteśmy kustoszkami tego sanktuarium. Instytut Świecki Pęszynsztatu jest jeden z sześciu obok sióstr, ojców, księży diecezjalnych, braci i rodzin międzynarodowych instytutów należących do dzieła szynsztackiego, którego założycielem jest ojciec Józef Kętelnik. Nasz dom macierzysty, Haus Regina, naszej wspólnoty, ma swoją siedzibę w Szynsztat w kolebce całego ruchu szynsztackiego. Członkinie naszego Instytutu Pań Szynsztatu realizują swoje powołanie do życia konsekrowanego, pracując w różnych zawodach i pozostając w świecie. W ten sposób, żyjąc według rad ewangelicznych, niosą Boga współczesnemu człowiekowi. Z codziennej Eucharystii i przymierza miłości z Matką Bożą czerpiemy moc do rzetelnego wypełniania obowiązków dnia powszedniego. Pozostajemy w naszych rodzinach, w naszych środowiskach pracy. Szczególnym skarbem dla wspólnoty Pęszynsztatu jest Krzyż Jedności. Krzyż ten jest darem od samego Ojca Założyciela jako znak naszego posłannictwa, aby tak jak Maryja pod krzyżem jednoczyć każdego dnia świat przez odkupieńczą ofiarę Jezusa Chrystusa.
Bardzo dziękujemy Pani Alicji właśnie za wypowiedź i zachęcenie wszystkich młodych kobiet, ale nie tylko, do zainteresowania się całą istotą tego dzieła. Rozwój rodziny szęszczackiej opiera się na żywej więzi z sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, gdzie doświadcza się szczególnego jej działania, jak to już mogliśmy właśnie usłyszeć od osób, które rzeczywiście żyją tą wspólnotą. Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie sanktuariów domowych w rodzinach jako miejsc modlitwy, w których właśnie główne miejsce zajmuje obraz Matki Bożej, który często jest w formie kapliczki, który wędruje po rodzinach skupionych w tym kręgu. Ten kręg często liczy 10 rodzin, a każda z rodzin gości Matkę Bożą przez 3 dni w miesiącu. Więcej o sanktuariach domowych opowie nam również ojciec Arkadiusz Sosna, przełożony wspólnoty.
Myślę, że w naszej polskiej rzeczywistości to nie jest jakieś obce ciało, obca sprawa, obca rzecz, bo byliśmy zawsze jakoś tak wychowywani, że w każdym domu jest krzyż, jest obraz Matki Bożej, w niektórych domach jakaś ikona jeszcze, są jakieś miejsca szczególnie poświęcone Bogu, no i tam rodzina się spotyka, żeby się modlić, żeby wypraszać potrzebne łaski. I myśmy w tej naszej duchowości szynsztackiej, to zostało zapoczątkowane przez naszego założyciela ojca Kętelnicha, kiedy przebywał właśnie w Stanach Zjednoczonych, takie właśnie oazy obecności Boga w naszych domach zaczął tworzyć i myśmy to później nazwali sanktuaria domowe. Takie sanktuarium domowe to przede wszystkim odzwierciedlenie życia danej rodziny lub też poszczególnej osoby, bo nie musi być tak, że to sanktuarium domowe zakłada cała rodzina, ale mogą indywidualnie. Ktoś mieszka samotnie, jest kawalerem, jest panną, jest wdową, takie sanktuarium sobie założyć i w takim sanktuarium pielęgnować swoje życie religijne, swoje życie wewnętrzne. A więc w takim sanktuarium wisi krzyż, jest właśnie Matka Boża, ta nasza Trzykroć Przedziwna, Pani Zwycięska Królowa Szynsztatu. Ale w tym sanktuarium są też różne elementy, które stanowią. I tak ciekawie, jak się odwiedza te sanktuaria, czy odwiedza domy i modli w tych sanktuariach z ludźmi, którzy nas goszczą, ojców, siostry i parę jeszcze innych osób, czy Pani Szynsztatu, to widać, jak żyje ta rodzina. Tam na przykład są zdjęcia, narodziło się kolejne dziecko albo pierwsze dziecko, jest zdjęcie tego dziecka, ktoś tam odszedł do domu Pana, to zdjęcie tego właśnie zmarłego, jakieś symbole, ktoś gdzieś był, zrobił sobie jakąś pielgrzymkę, jakiś kamyk przywiózł skądkolwiek, to go tam umieszcza, a więc to są rzeczy, które wypełniają naszą codzienność, a przypominają o tej obecności właśnie Boga poprzez fakt czy narodzin, czy odejścia, czy jakiegoś pielgrzymiego szlaku. Nie ma przypisanej formy, że te wszystkie sanktuaria mają wyglądać w taki, a nie inny sposób. Ważne jest, żeby był krzyż, obraz Matki Bożej, natomiast wszystko inne każdy może sobie sam dodawać i uzupełniać. Dobrym zwyczajem jest, żeby takie sanktuarium domowe zostało poświęcone przez kapłana. I tu też w naszej polskiej rzeczywistości nie ma specjalnego problemu, bo może okres pandemii, ale zwykle są odwiedziny kolędowe. Jest kapłan, który przychodzi, błogosławi, który odwiedza nasze domy, no i przy okazji może takie sanktuarium poświęcić. Można tego kapłana z danej parafii zaprosić, bo takie sanktuarium chcemy, żeby zostało poświęcone, żeby akurat ten wyłączony skrawek naszego mieszkania, naszego domu został poświęcony w szczególny sposób Bogu przez Maryję. Też taki zwyczaj w naszej rodzinie szynsztackiej jest, że to sanktuarium nie jest tylko zawieszeniem tego obrazu poświęceniem, ale jest takim duchowym wypracowaniem właśnie tego. A więc każdy z elementów wypracowujemy poprzez modlitwę, może nowennę, może dziesiątek różańca, może jakieś rozważanie, może wspólne dzielenie się. I w taki sposób i krzyż, i ten obraz, czy ikona, czy inne sprawy są duchowo wypracowane po to, żeby mogły zostać później poświęcone. Też takim dobrym zwyczajem jest, jak to jest na przykład poświęcenie sanktuarium domowego poprzez rodzinę, żeby wszyscy wypracowali sobie duchowo takie elementy. Na przykład ojciec wypracowuje krzyż, matka obraz Matki Bożej, dzieci jeszcze coś innego. A więc widać, że każdy z członków rodziny jest zaangażowany w to duchowe wypracowanie i przygotowanie do poświęcenia tego sanktuarium. I ono żyje. Są takie fajne chwile, kiedy odwiedzam jednego czy drugiego i mówię, że tu zawsze są kwiaty i tak spojrzę na ścianę, tego światła tam jest bardzo mało, a się okazuje, że ofiarowane Matce Bożej kwiaty właśnie w tym miejscu tak szybko nie wienną, po prostu są. To sanktuarium jest żywe, jest barwne, tam zawsze jakaś świeca się pali, kiedy jest modlitwa, więc to są takie piękne oazy i zakątki Bożej obecności w naszym życiu, których potrzebujemy, żeby ta nasza codzienność i rzeczywistość czasami niełatwa, trudna, była zawsze powiązana z Bożą obecnością. I takie sanktuarium jest niczym innym jak przypomnieniem, że Bóg właśnie w tym domu ma swoje miejsce, ma swój plac, powiedzielibyśmy na Śląsku, i chce po prostu zamieszkać razem z nami.
Weźcie obraz Matki Bożej i dajcie jej honorowe miejsce w waszym domu. To miejsce stanie się miniaturką sanktuarium, gdzie ten łaskami słynący obraz dowiedzie mocy swojego działania poprzez stworzenie świętej rodziny i formowanie świętych członków jej rodziny. Tak właśnie o sanktuarium domowym mówił ojciec Józef Kętenich. Bardzo dziękujemy również ojcu Arkadiuszowi Sośnie, przełożonemu wspólnoty, który podzielił się z nami wiedzą o ruchu Szynsztat. Ważnym elementem całej wspólnoty, jak i również sanktuarium domowego, jest Krzyż Jedności, który przedstawia Maryję u boku ukrzyżowanego Chrystusa, trzymającą w ręku kielich do zbierania Jego krwi. To pokazuje spółdzielczą rolę Maryi w dziele odkupienia i jej dwujedność Chrystusa i Maryi w ojcowskim planie zbawienia. Dziś Krzyż Jedności jest w sanktuariach na całym świecie. Znalazł również drogę do innych środowisk, włączając w to wspólnoty założone przez świętą Matkę Teresę z Kalkuty, która bardzo upodobała sobie wizerunek tego krzyża. Spójrz na krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa pochyloną, by Cię pocałować. Jego ramiona rozwarte, aby Cię objąć. Jego serce otwarte, aby Cię przyjąć. By zamknąć Cię w swojej miłości Chrystusa do Ciebie i do mnie. Krzyż jest znakiem największej miłości. Przyjmijmy Jego krzyż we wszystkim, co zechce nam dać. I oddajmy Mu z radością wszystko, co zechce zabrać. Na koniec jeszcze chciałbym przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II, skierowane do kapituły generalnej Ojców Szynsztackich w 1980 roku. Zachęcam Was i całą rodzinę szynsztacką do dalszego i jeszcze bardziej wytężonego, współodpowiedzialnego wkładu w moralną odnowę społeczeństwa. Stanie się przez to ożywienie i pogłębienie religijnego i kościelnego życia w rodzinach, parafiach i wspólnotach religijnych w duchu Soboru Watykańskiego II. Razem z Wami oddaję Wasze kapłańskie życie i pracę pod szczególną opiekę Bogu Rodzicy Maryi, którą wy czcicie pod tytułem Trzykroć Przedziwnej. Apostołowi wspólnoty i całemu ruchowi chrzęszczackiemu z serca udzielam swego apostolskiego błogosławieństwa. Czas dzisiejszej audycji dobiega końca. Chciałbym bardzo podziękować zarówno ojcu Arkadiuszowi Sośnie, jak i pani Alicji za podzielenie się z nami swoją wiedzą i istotą ruchu chrzęszczackiego. A na kolejną audycję studenckiej popołudniówki zapraszam was już za tydzień o stałej porze.
Studencka popołudniówka.